Dobry wieczór, ja nazywam się Michał Barton i witam wszystkich w programie Konkretne rozmowy o książkach. Moją gościnią jest dzisiaj Luiza Poreda.
Dobry wieczór.
I z Luizą mam taki problem, że zawsze staram się Luizę gdzieś zaszufladkować i nie wiem, kim Luiza tak naprawdę jest do końca, bo z jednej strony jest filozofką, jest malarką, śpiewa, tańczy, jest ekolożką, prowadzi zajęcia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Kim jesteś, Luiza, w zasadzie?
Dużo rzeczywiście o mnie powiedziałeś fajnych rzeczy. Dziękuję ci za to. Najprościej można byłoby powiedzieć, że jestem Luizą, takim indywidualnym bytem, jak każdy zresztą z nas, który składa się gdzieś tam z jakichś pasji, które gdzieś po drodze w życiu po prostu przyszły. Jedne zostały, jedne odeszły. Trochę górnolotnie nazwałeś mnie ekolożką. Ja bym siebie ekolożką nie nazwała, bo zajmuję się tym rzeczywiście zawodowo w tym sensie, że trochę edukuję o tej ekologii od niedawna. Prowadzę też podcasty radiowe związane z tematem ekologii, a dokładnie z tematem recyklingu, upcyklingu. Ale jest to rzeczywiście coś, co robię od dosyć niedawna. Ja oczywiście zawsze staram się uczestniczyć aktywnie w życiu społecznym. Jestem wrażliwa na problemy ekologiczne. Staram się też działać, jakby dużo wiedzieć, czytać, zmieniać swoje życie. Ale ekolożką bym siebie nie nazwała. Może zostawmy to określenie dla osób, które mają wykształcenie i naprawdę jakby full time zajmują się ekologią i dla niej działają. U mnie to jest taki, powiedzmy, to jest jakaś tam część mojego życia. Nie największa może, bo rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, jestem przede wszystkim z wykształcenia filozofką, a z zawodu jestem malarką. Artystką, która od ponad 20 lat maluje i może najbardziej utożsamiam się z tym. Jakbym miała najpierw powiedzieć coś o sobie, to najpierw bym powiedziała, jestem Luizą, a potem bym powiedziała, tak, jestem artystką. Czuję się artystką, bo jestem wrażliwa na sztukę, bo mam wielką potrzebę tworzenia i kreowania w świecie rzeczy ładnych, bo uważam, że świat potrzebuje piękna. Więc oczywiście szanuję sztukę związaną z brzydotą i nie wiem, postmodernizm, sztukę konceptualną, ale lubię tworzyć piękno. Jak widzisz, bardzo wiele zdań powiedziałam już na temat siebie i tak mogłabym pewnie gadać godzinami, ale chyba tak ma każdy, prawda? Każdy o sobie mógłby tak mówić.
Zapewne, może i tak. W każdym razie ten program w założeniu dotyczy czytelnictwa, nawyków czytelniczych, ale ja bym nie darował sobie, gdybym nie wykorzystał tego, że tutaj gościsz dzisiaj i nie pociągnął tematów trochę związanych ze sztuką i z twoim malarstwem. Bo nie chciałbym, żeby to zabrzmiało trochę stalkersko, ale obserwuję twoją twórczość od lat, można by było powiedzieć, i zauważyłem dużo, znaczy dużo, no może nie dużo, ale kilka etapów. Bo pamiętam twoje grafiki czarno-białe, potem były chyba mandale, było malowanie mebli, a teraz są głównie zwierzęta. Rozumiem, że to jest jakaś naturalna ewolucja, jak u każdego artysty, ale może na początek, o co chodzi z tymi mandalami? Co to są mandale? Znaczy wszyscy może to wiedzą, ale może ktoś nie wie.
Myślę, że całkiem sporo ludzi nie wie, czym są mandale, bo dla mnie to jest w ogóle jakieś bardzo, już czuję się bardzo zaznajomiona jakby z tym określeniem, a zdarza mi się spotykać ludzi, którzy mnie pytają, co to w ogóle jest mandala, potrafią to na przykład jakoś też to słowo gdzieś tam przerabiać na jakieś inne, wychodzą z tego czasami bardzo zabawne sytuacje, więc myślę, że dużo, tak bardzo dużo osób wcale nie wie, co to są mandale. Ja zajmuję się tematem mandal już od ponad dekady, jakby teraz mniej ich maluję, czy może bardziej tak, jakby nie maluję sama od siebie mandal, dużo częściej maluję je na zamówienie, dlatego że ludzie traktują je bardzo osobiście i najczęściej potrzebują, żeby mandala była stworzona z intencją, ale już wróćmy do początku i powiedzmy, czym są te mandale. Mandala w takim podstawowym znaczeniu to jest słowo, które pochodzi z sanskrytu i oznacza po prostu koło. A w szerszym znaczeniu oznacza malunki, które są wykonane na planie koła, bardzo zdobne, bardzo ornamentowe. Właściwie jest pełna swoboda oczywiście, jeżeli chodzi o to, co w takich mandalach można narysować, jak one mogą wyglądać, jaką kolorystykę zastosować. Mówię tutaj o takim malowaniu mandal dla siebie, ale mandale też występują w religiach. Przede wszystkim są znane w hinduizmie. Są też bardzo mocno związane z filozofią buddyjską. I tam oczywiście one już mają jakieś określone zasady, różne kolory odpowiadają różnym rzeczom, różne kształty oznaczają to albo tamto. I rzeczywiście o tych mandalach można byłoby rozmawiać, myślę, godzinami, dlatego że jakby wielość znaczeń, które jakby są wokół mandal, no to jest bardzo szeroki temat. Dla mnie mandala to jest przede wszystkim właśnie malunek w kształcie koła i bardzo fajne w ogóle narzędzie do pracy ze sobą, bo ja się właśnie zainteresowałam mandalami, kiedy przeczytałam książkę Karla Gustawa Junga, znanego niemieckiego psychoanalityka, właśnie o tworzeniu mandal i zastosowaniu ich w psychoterapii. Ponieważ ja, pomijając to, że jestem filozofką, całe życie bardzo się interesowałam psychologią związaną z tym życiem wewnętrznym człowieka. Pasjonowało mnie zawsze właśnie to, co wpływa w ogóle na to życie wewnętrzne człowieka, co może człowiekowi pomóc, żeby czuł się na tym świecie lepiej, jakby miał ten wewnętrzny spokój, który pozwala nam na życie w pokoju i w ogóle budowanie fajnych harmonijnie funkcjonujących społeczeństw. I jakby interesując się tą psychologią i malując jednocześnie, i jakby widząc, że w ogóle malowanie jest wspaniałą terapią i jest czymś, co bardzo fajnie robi na głowę, jest bardzo uspokajające, medytacyjne, a jednocześnie pozwala kontaktować się też z emocjami, które się po drodze gdzieś tam pojawiają. Więc zainteresowałam się właśnie też mandalami od tej strony psychoterapeutycznej. A potem to już jakoś tak poszło, że ja zaczęłam cały czas po prostu malować mandale. W 2019 roku zrealizowałam swoją taką dosyć dużą wystawę malarską, która była pokazywana w kilku miejscach w Polsce. Tematem były właśnie wielkoformatowe mandale, które tworzyłam naprawdę długo, bo jedną taką mandalę malowałam przez na przykład 100 godzin, bo jest to bardzo czasochłonna praktyka. A chciałam właśnie trochę pokazać jakby ich wymiar ten medytacyjny i to, że one poza tym, że są estetycznie piękne, to chciałam pokazać, że obcowanie z nimi działa bardzo kojąco na psychikę, na umysł. To, co właśnie też Jung mówił i dlatego Jung też stosował w psychoterapii tworzenie mandal z pacjentami, pokazując jak i tworzenie, ale też obcowanie z jakby tymi kulistymi kształtami, wypełnianymi wzorami, działają bardzo dobrze na naszą psychikę. Jakby można byłoby też dużo tutaj powiedzieć o tym, dlaczego tak się dzieje, ale z jakiegoś powodu człowiek od zarania dziejów jakby tworzył mandale. Nawet wśród pierwszych rysunków naskalnych można znaleźć koło, narysowany okręg, a w środku zaznaczony na środku punkt, gdzie też psychologia sugeruje, że były to takie pierwsze momenty u tego pierwszego człowieka, takiego budowania samoświadomości z perspektywy całego otaczającego go świata. Jakoś tak jest, że człowiek całe jakby istnienie swoje gdzieś tam odnosi również w sztuce do kształtów kulistych. Jest nam lepiej w ogóle w miejscach, które nie mają kantów. To też o tym psychologia trochę mówi. Mówi też o tym jakby psychologia w ogóle architektury. No i to chyba dużo tutaj wątków poruszyłam wokół mandali rzeczywiście. Nie wiem, co mogłabym ci jeszcze dopowiedzieć, pewnie dużo. A jednocześnie w kilku zdaniach byłoby trochę trudno tutaj może jeszcze jakoś ten temat mocniej rozwinąć. Ja bardzo polecam zainteresowanie się tematem mandal, zarówno od tej strony właśnie jakby tej historycznej, czyli tego, jak od dawna po prostu te mandale są przez człowieka tworzone, jak niesamowite i piękne mandale po prostu człowiek tworzył na przestrzeni tysięcy lat, dosłownie tysięcy lat. I jak teraz wygląda właśnie tworzenie mandal i jak fajnie w ogóle je tworzyć samemu w domu.
Ale czy słyszałaś o jakimś terapeucie w takim głównym nurcie terapeutycznym, który stosuje mandale w terapii?
W tym momencie nie, myślę, że nie, dlatego że, znaczy może tak, jest bardzo dużo ludzi, którzy stosują jakby pomocowo tworzenie, w ogóle rysowanie podczas właśnie jakichś sesji terapeutycznych i nie powiedziałabym, że to się tworzy w jakimś głównym nurcie. Myślę, że różni psycholodzy, pracując w bardzo różnych nurtach, wykorzystują rysunki do pracy z pacjentami, czy konkretnie mandale, nie znam takich przykładów. no nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że mandala robi coś określonego z mózgiem. Nikt takich badań nie przeprowadza. Myślę, że też jest to temat, będzie wiecznie niedopowiedziany, bo to bardzo indywidualnie działa na człowieka, w ogóle tworzenie, malowanie. Ale trzeba to powiedzieć już, że jakby we wszystkich oficjalnych nurtach psychologii jakby w ogóle malowanie, rysowanie jest wykorzystywane jak najbardziej w terapii. Temat mandali po Jungu nie został za bardzo pociągnięty do przodu. Bardzo wielu zresztą psychoterapeutów krytykowało Junga za jego pomysły z końca jego życia, dlatego że Jung w którymś momencie po prostu z takiej stricte psychoanalizy przeszedł do filozofii Dalekiego Wschodu, właśnie do pracy z mandalami. To nie są tematy, które da się ująć w jakieś ramy naukowe. To nie chodzi o to, że jest to pseudonauka, tylko bardziej chodzi o to, że jakby w ogóle kreacja, tworzenie, twórczość, malowanie, to są rzeczy, które wychodzą, jakby to jest inny świat, to jest świat, w którym ciężko pewne rzeczy nazwać, ciężko określić pewne uczucia, które się gdzieś tam zadziewają po drodze. Ogólnie o tworzeniu nie tak łatwo jest mówić. I mówię to ja, osoba, która zajmowała się filozofią sztuki właśnie, więc dla mnie wielką trudnością było właśnie mówienie językiem filozofa, czy myślę, że na przykład dla psychologa też jakby jest trudne mówienie jakichś konkretnych rzeczy i czy określanie jakichś konkretnych wyników, jakie daje malowanie pacjentom. Mogę ci tylko powiedzieć, że wiem bardzo dobrze, bo też byłam kilka razy do takich projektów zapraszana, z tym, że gdzieś w końcu nie zawsze coś konkretnego z tego wychodziło, ale wiem, że w szpitalach psychiatrycznych są zajęcia z arteterapii i tam się robi bardzo różne rzeczy. Jakby arteterapia jest jednym z podstawowych w ogóle narzędzi do pracy z pacjentami zaburzonymi, osobami chorymi psychicznie i jest również wykorzystywana po prostu w standardowych terapiach przy pomocy prostych rysunków. A to, że bardzo dużo osób takich jak ja, bo ja też prowadzę warsztaty stworzenia mandal, ale w ogóle prowadzę od lat warsztaty z malowania, wiem jak wielu ludzi jakby z mojego artystycznego środowiska próbuje ludzi zarażać tym malowaniem i trochę pokazać im, jak to fajnie wpływa na psychikę.
Ale czy jak ty malujesz, niekoniecznie mandale, czy jak zwierzęta, czy jest to jakiś, można by było to nazwać jakimś takim elementem medytacji? Czy ty wchodzisz w jakieś takie, bo twoje obrazy są bardzo misterne, to jest bardzo dużo drobnych elementów.
Tak.
No właśnie, i czy to, wykorzystujesz to do medytacji, czy jakoś odrywasz się od świata, nie wiem jak to nazwać.
Jak najbardziej nazwałabym to medytacją w tym takim podstawowym, ogólnym znaczeniu. To znaczy, nie jest to medytacja odnosząca się do jakichkolwiek nurtów filozoficznych czy religijnych. Jest to po prostu wejście w takie miejsce, w którym się jest tu i teraz. Trochę nie ma tego, co było, trochę nie ma tego, co będzie. Jest się tu i teraz i po prostu tworzy się na bieżąco, jakby ta ręka idzie się za tą ręką, jakby ten umysł idzie za tą ręką. To jest o tyle fajna praca, że podobnie jak w takiej medytacji tradycyjnej, czyli siedzeniu po prostu z zamkniętymi oczami i próbie skupienia się po prostu na tym, co się dzieje teraz, tutaj podobnie bardzo dużo się pojawia emocji, dużo zniecierpliwienia. Oczywiście, że przypływają wspomnienia, przychodzą różnego rodzaju troski dnia codziennego, bardzo dużo myśli gdzieś tam przelatuje. Ale malowanie jest jedną z bardzo fajnych właśnie technik takiej pracy z tym, żeby się zdystansować do tych wszystkich myśli, do tego biegu, który mamy w głowie i zatrzymaniu się tutaj i teraz na kreskach, które tworzymy. Szczególnie w mojej technice pracy, która nadal jest mocno mandalowa, mimo że już nie tworzę tyle mandal, tylko tak jak powiedziałeś, zwierzęta, ogólnie maluję dużo fauny i flory, ale te moje wzory są cały czas takie same jak w tych mandalach, one są bardzo drobiazgowe i tutaj trochę nie mam miejsca na to, żeby, nie wiem, zacząć na przykład się śpieszyć albo denerwować, albo, nie wiem, za bardzo odpłynąć myślami gdzieś tam w odległe rejony, bo zaraz mi się coś pomyli, bo zaraz coś krzywo zrobię, bo zaraz ręka mi źle pójdzie, albo się zagapię i na przykład zrobię nie ten wzorek, który tak naprawdę miałam powtórzyć ileś tam razy w jakimś jednym miejscu. I to jest też ciekawe, właśnie to jest medytacja i to też jakby przez to nie zawsze się da do tego usiąść. Na przykład kiedy zaczynam malować, ja nie mogę być zdenerwowana, ja nie mogę być w zbyt dużym pośpiechu albo w jakiejś frustracji. Ja muszę się najpierw wyciszyć. Dopiero wtedy jestem w stanie jakby też wejść właśnie w to tutaj i teraz i sobie nad takim obrazem medytować.
A dlaczego przestałaś malować mandale i przerzuciłaś się na zwierzęta, na florę i faunę?
Wiesz co, myślę, że z wielu powodów. Jednym z powodów właśnie było to, że mandale mają trochę sens, kiedy są tworzone intencyjnie dla konkretnej osoby. I był taki czas, kiedy dużo osób się do mnie po takie mandale zgłaszało, więc je tworzyłam. Tworzenie dla siebie mandal było bardzo fajne, ale było bardzo czasochłonne. A kiedy to przełożyć na już taką materię, czyli na życie realne, ja też staram się, próbuję żyć z malowania. W momencie, kiedy tworzyłam jedną mandalę na przykład przez miesiąc, to musiałabym za nią brać bardzo duże pieniądze, żeby jakby móc się z tego utrzymać, wiesz, zapłacić podatki, zapłacić za dosyć kosztowne materiały plastyczne. Przestałam je tak tworzyć sama z siebie właśnie dlatego, że ludzie niechętnie je kupowali, bo one musiały bardzo dużo kosztować. I w którymś momencie, kiedy bardzo dużo osób się do mnie zgłaszało i na przykład mówiło: Luiza, uwielbiam twoje malarstwo, bardzo chciałabym mieć twój obraz w domu, ale nie stać mnie na taką mandalę. Czy mogłabyś tworzyć coś mniejszego, prostszego, co by tyle nie kosztowało? I dostałam dużo bardzo takich głosów, a że no przyznam, że tak jak chyba każdy malarz, może nie każdy, ale wielu malarzy, i ja mam tak samo, ja uważam, że jakby mnie nie ma bez odbiorców. To znaczy ja oczywiście mogę sobie malować do szuflady, ale ja bardzo potrzebuję też wiedzieć, że ktoś potrzebuje tego, co ja robię i ktoś chce taki obraz mieć w domu. I dla mnie ogromną radością i czymś bardzo napędzającym do dalszego tworzenia jest to, że moje obrazy są sprzedawane, znajdują się w czyimś domu i ktoś na nie patrzy. Więc jakby zaczęłam malować obrazy mniejsze, trochę prostsze i też o tematyce po prostu łatwiejszej, bo to też nie jest tak, że każdy czuje te mandale, to jest jakaś tam określona grupa ludzi, która te mandale czuje, a z kolei roślinność i świat zwierząt jest bliski wszystkim, mi również bardzo mocno, więc przerzuciłam się na świat, który jest jakby też taki bardziej bliski ludziom po prostu, mniej abstrakcyjny, a taki właśnie bardziej, no po prostu bardziej bliski. Ludzie kochają zwierzęta i kochają rośliny. Bardzo chcą jakby wieszać sobie na ścianach w domu właśnie takie motywy. A o tyle mi to zagrało w sercu, bo to też nie jest tak, że ja byłabym w stanie malować wszystko, bo na przykład ludzie też uwielbiają wieszać sobie na ścianach na przykład pejzaże miejskie, pełne samochodów i wieżowców, to nie mój klimat, więc nie będę się zmuszać, żeby to malować. Ale właśnie dla mnie po prostu przejście do świata fauny i flory było też takim kompromisem między mną a odbiorcami.
Chociaż muszę powiedzieć, że w twojej technice pejzaż miejski no, byłby bardzo ciekawy.
Wiesz co, ja też nie powiem, żebym nie malowała miast, tylko moje miasta były takie bardzo bajkowe, bo ja malowałam kolorowe domki. Bo też miałam taki czas, miałam taką serię w ogóle obrazów z miastami właśnie kolorowymi i pełnią księżyca na nocnym niebie nad tymi miastami. I w tym też była jakaś tam, jak to zawsze u mnie, jakaś tam moja filozofia. Ja zarażona podejściem architekta Hunderwassera, takiego austriackiego, już nieżyjącego, bardzo fajnego architekta, protestuję przeciwko racjonalizacji architektury, nie zgadzam się na to, żebyśmy się otaczali szaroburymi chodnikami, budynkami i malowałam takie kolorowe miasta, żeby ludziom pokazać, że moglibyśmy żyć w trochę innej rzeczywistości. Więc tak, pejzaże miejskie tak, ale nie takie, jakby nie te, które mamy za oknem.
No dobrze, a jakim zwierzęciem chciałabyś być?
To jest pytanie z dzieciństwa, pamiętam je bardzo dobrze. I tak się uśmiałam, wiesz, bo mi się przypomniał taki śmieszny test psychologiczny, który usłyszałam w liceum, trzeba 3 razy powiedzieć, jakim by się chciało być zwierzęciem i dlaczego. Więc wiesz co, przez całe moje życie jakby takimi zwierzętami, które się u mnie po prostu bardzo przewijały i które bardzo czuję i którymi się trochę czuję, to są 3 zwierzęta chyba przede wszystkim, to jest lis, kot i sowa.
No tak. Pamiętam, kiedyś występowałaś pod takim pseudonimem.
A to prawda, tak.
No właśnie. Miałaś jeszcze epizod z meblami i z ubraniami.
Wiesz co, z ubraniami mam właściwie epizody różne do dzisiaj, bo ja zawsze chciałam moje rysunki przenosić na fajną odzież. Trochę nie miałam na to na początku pomysłu i wtedy właśnie, kiedy się poznaliśmy, ja przede wszystkim po prostu robiłam takie proste nadruki na koszulkach moich czarno-białych rysunków. Kilka lat później poznałam firmę, taką małą polską manufakturę Bazakbal, która moje kolorowe grafiki do tej pory przenosi na bluzy i koszulki, Ale od niedawna dzieje się to, co właściwie marzyło mi się od bardzo, bardzo wielu lat. Poznałam projektantkę mody, która zechciała wziąć kilka moich projektów, żeby nadrukowywać je na tkaniny i szyć z nich bardzo piękne ubrania. To jest też bardzo mała taka polska marka, która ma swój butik w Warszawie. Jest to jakby marka Ani Tabaczyńskiej, bardzo fajnej projektantki mody, bardzo kolorowej, powiedziałabym bardziej w stylu hiszpańskim niż polskim. I w przyszłym roku u niej pojawią się długie spódnice i sukienki właśnie z moimi grafikami. I będą wyglądały przepięknie, bo już widziałam pierwsze modele. I ja zawsze bardzo chciałam jakby być na odzieży, bo to jest też coś takiego fajnego, co po prostu ludzie będą nosić na co dzień i będzie to coś, co będzie cieszyć ich oko, ale też w czym będą się czuć fajnie. Więc to takie małe marzenie mi się właśnie spełnia w tym temacie. A jeżeli chodzi o meble, to rzeczywiście przez kilka lat malowałam stare meble, głównie jakieś komódki, czasem stoły, stołki. Wykonałam takich mebli, już nie pamiętam ile, ale pewnie z kilkaset w ciągu kilku lat. Ale ten temat gdzieś tam zostawiłam za sobą, bo był bardzo trudny technologicznie. Efekt był przepiękny, ale też nauczyłam się tego, że każdy stary mebel to jest inna historia. Nad każdym meblem trzeba się trochę pochylić, trochę go posłuchać, trochę zobaczyć, co się z nim gdzieś tam po drodze działo i co może się z nim dziać. A że nie czułam się nigdy specem od drewna i od meblarstwa, to no, w którymś momencie też poczułam, że jest to temat trochę dla mnie za trudny, że dużo mi jest prościej po prostu namalować coś na płótnie, bo nie będę miała potem niespodzianek, jeżeli chodzi o to, co się z takim meblem dzieje.
Ale miałaś też początki malowania zwierząt przy meblach.
To znaczy?
Piję do przygody z psami, które namalowałaś na jakimś meblu kiedyś.
A, to chyba jakiegoś pitbulla namalowałam
na
skrzyni. Tak, tak, tak. Ale pamiętam, że to się trochę nie udało, dlatego że klienci finalnie nie byli zadowoleni i to było niesamowite, bo oni byli niezadowoleni, ponieważ bardzo zwracali uwagę na to, żeby to był idealnie rasowy pies. I coś im nie pasowało, po prostu pysk, kształt pyska nie był idealnie rasowy. I okazało się, że też można trafić właśnie na osoby na tyle wymagające, że na przykład nie. Tak?
Dla niektórych rasa jest bardzo ważna.
Tak, dokładnie, dokładnie. Także nie byli finalnie zadowoleni. To był ostatni rasowy pies, jakiego namalowałam w ogóle chyba w swoim życiu. Ogólnie jestem fanką raczej kundelków.
Tak, no kundelki są najfajniejsze. Wracając do ubrań. Jesteś osobą, która odmówiła ogromnej firmie odzieżowej współpracy.
Tak, przyznaję.
To jest marzenie, myślę, że wielu ludzi, żeby podpisać umowę z ogromną, jak nie największą firmą odzieżową świata, a ty odmówiłaś.
Wiesz co, właśnie z tymi marzeniami jest bardzo różnie, bo kilku moich znajomych też tej firmie odmówiło, bo był taki czas, to rzeczywiście, to chodzi w ogóle o największą w tym momencie na świecie markę odzieżową, nie tak super u nas znaną, bo tak naprawdę jak pytałam różnych ludzi, to nie każdy o niej słyszał, ale ta firma kilka lat temu odezwała się do mnie, ale też do kilku moich znajomych malarzy. I część z nich poszła w to, ja oczywiście tego nie komentowałam, bo to jest prywatny wybór każdego człowieka. Ja sama się przez chwilę zastanawiałam nad tym, jakby nawet wzięłam udział w jednej rozmowie na żywo przez jakiś komunikator właśnie z reprezentantem tej firmy, po czym usiadłam sobie i tak na spokojnie zaczęłam o tym właśnie myśleć i pomyślałam sobie, kurczę, no zawsze o tym marzyłam, to naprawdę było wielkie moje marzenie, żeby być na ubraniach. Pomyślałam sobie, no będę wszędzie na świecie, no coś wspaniałego. No a potem wyobraziłam sobie, ponieważ poczytałam o tej firmie, dowiedziałam się, że jest jednym z największych odzieżowych zaśmiecaczy świata. Robi bardzo niskokosztową, rzeczywiście bardzo fajne mają projekty, bo nawet przyjrzałam się temu, co robią i naprawdę piękne projekty dla nich robią artyści z całego świata. Ale są to rzeczy bardzo kiepskiej jakości, bardzo tanie. Jak ja zobaczyłam po prostu, no po prostu przecudowne, nie wiem, projekty, które kosztują, nie wiem, 20 zł koszulki, 100 zł jakieś niesamowite suknie. Pomyślałam sobie po pierwsze, jakby kto to szyje za takie pieniądze. Potem pomyślałam sobie, co to musi być za tkanina. A potem wyobraziłam sobie, jak po prostu koszulki czy jakieś ubrania z moimi nadrukami po prostu pływają w tej wielkiej wyspie śmieci, która jest na oceanie obecnie. I zmierziła mnie ta myśl, że mogłabym w czymś takim uczestniczyć. I pomyślałam sobie, bo to jest trochę tak, może to zabrzmi górnolotnie, ale naprawdę tak jest, że jakby pieniądze nie są najważniejsze, bo my potem musimy żyć z tym, co wybraliśmy. I wydaje mi się, że zawsze trzeba o tym pamiętać. Bo oczywiście, że każdy z nas chce mieć fajne, stabilne życie, każdy chce być zabezpieczony materialnie, szczególnie my artyści, nie mamy z tym łatwo i to jest często walka o przetrwanie, szczególnie, że ten polski rynek sztuki dopiero się zaczyna odbudowywać po wojnie. Brzmi absurdalnie, ale naprawdę dopiero od kilkunastu lat się zaczyna on budować i nam wszystkim tutaj nie jest łatwo i to jest trudna decyzja, to nie jest wcale łatwa decyzja powiedzieć nie w takiej sytuacji. Ale trzeba pamiętać, że my potem będziemy żyli z tymi decyzjami, które podjęliśmy i będziemy pamiętali, co my zrobiliśmy dla tej planety. Będziemy o tym myśleć potem przez ileś lat swojego życia i będziemy o tym myśleć, kiedy będziemy odchodzić z tej planety. Jestem o tym przekonana. I kiedy sobie to uświadomiłam właśnie, że naprawdę te pieniądze nie są najważniejsze, bo to życie jest w ogóle ulotne. Ja tych pieniędzy i tak ze sobą przecież wiecznie targać nie będę, bo wiecznie nie jesteśmy. I uznałam, że naprawdę są ważniejsze rzeczy. I jedną z nich jest to, żeby jakby w zgodzie ze sobą i z jakąś etyką bycia funkcjonować w świecie.
A czy w takim nawale pracy na co dzień, bo jesteś aktywną bardzo osobą, znajdujesz jeszcze czas na lekturę, na czytanie czegokolwiek?
Tak jak ci właśnie opowiadałam przed naszym spotkaniem, z tym czytaniem rzeczywiście jest słabo, bo ja kiedy mam wolną chwilę, to najczęściej sobie coś rysuję. Nie za bardzo lubię słuchać audiobooków, ponieważ wtedy nie mogę się skupić na rysowaniu czy malowaniu, więc niestety audiobooki nie wchodzą w grę. Kiedy człowiek musi się skupić na malowaniu, to naprawdę się nie da słuchać, bo zaraz wątki tracisz. Więc nie czytam jakoś bardzo dużo, ale jednak czytam, staram się czytać, czytam bardzo różne rzeczy. Też jakby ja mam to trochę czytanie we krwi, w tym sensie, że szczególnie na studiach byłam zmuszona po prostu do czytania niesamowitej liczby książek. My mieliśmy na Wydziale Filozofii, studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim, my mieliśmy około 150 lektur rocznie, więc tak naprawdę 5 lat, to było 5 lat czytania. I mi został ten nawyk jednak, że ta jakaś książka zawsze leży koło mojego łóżka na stoliku. Zawsze jakąś książkę mam na poczęto, nawet jeżeli potem, nie wiem, tygodniami nie jestem w stanie jej skończyć, to chociaż po kilka zdań sobie potrafię czytać codziennie przed snem. Więc tak, jak najbardziej cały czas znajduję czas na lektury.
A jaka jest twoja ulubiona książka?
O dziwo jest to proste pytanie, mimo jakby naprawdę sporej liczby książek, którą przeczytałam. Jakby od lat to, co, może tak, nie wiem, czy to są moje ulubione dwie książki, ale to są dwie książki, które jakby bardzo mocno wpłynęły na moje życie. I dlatego do dzisiaj je pamiętam, wspominam je ciepło i są bardzo bliskie mojemu sercu. I pierwsza z nich to jest książka, którą poznałam jeszcze w liceum, czyli Julio Cortázar, Gra w klasy, która myślę, że też mocno wpłynęła na moją decyzję pójścia na studia filozoficzne. A drugą książką jest już poznana na studiach, książka Hermana Hessego, Wilk stepowy. To jest książka, do której do dzisiaj lubię wracać, czytam ją w różnych językach, niestety nie w oryginale, bo nie znam niemieckiego, ale teraz jakoś niedawno wzięłam się też za wersję angielską. Jakby w różnych wydaniach też ją miałam w ręku, czytałam ją kilkadziesiąt razy. To jest książka, która też bardzo mocno wpłynęła na moje życie i bardzo mi też pomogła, kiedy przechodziłam duży kryzys w życiu, kiedy borykałam się z depresją. Ta książka mi trochę pokazała, bo główny bohater też boryka się z depresją i jakby rozwiązanie, które daje ta książka i w ogóle potem inne książki Hermana Hessego, pokazały mi taką nową, bardzo fajną drogę w życiu, na której chyba jestem trochę do dzisiaj.
A czy pamiętasz przeczytaną pierwszą książkę w życiu?
O kurczę, wiesz co? Pamiętam, że jak byłam dzieckiem, na mojej półce z książkami na pewno stało dużo bajek, między innymi bajki braci Grimm, co dzisiaj uważam, że może nie do końca było dobrym pomysłem, bo bajki braci Grimm potrafią być też straszne, a ja byłam bardzo malutka, kiedy je pierwszy raz czytałam. Ale chyba tak z dzieciństwa to właśnie baśnie braci Grimm pamiętam najlepiej.
Ja myślę, że w ogóle baśnie braci Grimm teraz są bardzo cenzurowane. Że ten oryginalny tekst był bardzo brutalny. Ale to też
Bardzo.
miało, myślę, swoje założenie jakieś, żeby jednak dzieci oswoiły się z brutalnym światem, może ze strachem.
Pewnie tak, chociaż jednak tam jest dosyć dużo makabry. Ja wiesz, do dzisiaj pamiętam tą bajkę o niegrzecznym chłopcu, który w końcu zachorował, zmarł i jak mama go pochowała, to cały czas wystawiał rączkę z grobu. I mimo, że mama przychodziła i tam chyba biła tą rączkę, żeby się chowała, to rączka się chowała, a potem wychodziła z powrotem. No wiesz, mi to zrobiło na głowę, jak byłam dzieckiem. I to tak w taki nie do końca fajny sposób, więc ja nie jestem w ogóle za też cenzurowaniem czegokolwiek, ale jakbym jednak zrobiłabym jednak zbiór bajek Braci Grimm dla małych dzieci i dla większych dzieci. Bo ja byłam mniej więcej 5-letnią dziewczynką, kiedy pierwszy raz sięgnęłam po baśnie Braci Grimm i zaczęłam je czytać. I to było jednak trochę za wcześnie.
A czy
Tak
jak
czuję.
byłaś dzieckiem, to rodzice czytali ci książki?
Tak, ja pamiętam w ogóle, że ja miałam trochę problemy ze snem, kiedy byłam dzieckiem i pamiętam takie noce, kiedy któryś z rodziców siedzi i czyta mi jakieś bajeczki fajne. Więc tak, jak najbardziej. Tam też bajki Andersena, te wszystkie takie klasyczne bardzo różne opowieści dla dzieci, to pamiętam właśnie, że rodzice mi czytali.
A jaki gatunek książek najczęściej czytasz i najchętniej?
Wiesz co, w tym momencie to bym powiedziała tak, bo przestałam czytać powieści. Zauważyłam, że jakby szczególnie te nowe powieści, tak rzadko trafiam na coś, co mnie pociągnie. Więc jakby trochę zniechęciło mnie w ogóle sięganie po powieści, po tych wszystkich jakby takich klasykach typu właśnie Marquez, Cortázar i wiele, wiele innych. A może też może nie byłam właśnie jakąś wielką fanką nigdy tych powieści, bo ja też pamiętam ze szkoły, że nie przepadałam za Sienkiewiczem, Ania z Zielonego Wzgórza mnie nudziła. Wszystkie te rzeczy, które dzieci lubiły, to jakoś mnie za bardzo nie ruszały. I może nigdy po prostu jakoś w tą stronę nie do końca szłam. Zawsze lubiłam bardzo książki filozoficzne i jeżeli powieści, to takie właśnie filozofujące, jak książki Hermana Hessego. Potem na filozofii oczywiście jakby pochłaniałam wszystkie książki związane z filozofią. Dzisiaj bardzo lubię właśnie też książki filozofujące, ale też książki psychologizujące i książki, które dużo mi mówią o tym, jak lepiej żyć, ale w taki mądry sposób. Czyli na przykład ja się interesuję bardzo psychologią zorientowaną na proces, gdzie jest duża mowa o tym, że trzeba trochę fajniej pracować w ogóle nie tylko z głową, ale i z ciałem, więc czytam sobie Aleksandra Lowena, na przykład Głos ciała w tym momencie mam na swojej półeczce. Mam książkę o integralności wewnętrznej, więc czytam tego typu rzeczy z dużą chęcią. Jestem też fanką tematów związanych z obszarami psychodelicznymi, więc zaczytuję się też w Stanisławie Grofie, takim klasyku, jeżeli chodzi właśnie o tą tematykę. Lubię książki podróżnicze, więc bo to właśnie zrobiłam sobie specjalnie taki stosik tego, co ja przez ostatnie parę lat tutaj przerabiałam, jeżeli chodzi o literaturę. Więc mam tutaj na przykład też Masalę Maxa Cegielskiego i bardzo lubię tego typu książki. Jedną z moich takich ulubionych książek właśnie podróżniczych z ostatnich lat to jest książka Oli Synowiec, specjalistki, naszej polskiej specjalistki od Meksyku, z którą się znam akurat prywatnie. I ona napisała książkę właśnie o Meksyku pod tytułem Dzieci szóstego słońca, gdzie bardzo fajnie w ogóle obala jakieś różne mity na temat meksykańskiej kultury i religii. Pokazuje, jakie są jej źródła, są często naprawdę zaskakujące. Na przykład bardzo mało osób wie o tym, że to takie bardzo znane w Meksyku święto Santa Muerte, które tak my bardzo lubimy, te wszystkie trupie czaszki, tą całą estetykę, że to w ogóle sami Meksykanie uważają, że to jest ich jakaś w ogóle kilkusetletnia czy kilkutysiącletnia tradycja, a tak naprawdę Santa Muerte rozpowszechniło się w Meksyku po którejś części Jamesa Bonda, kiedy ekipa filmowa po prostu zrobiła wielką, wielką imprezę w klimacie Santa Muerte na ulicach chyba miasta Meksyk. I to jakoś potem zostało po prostu tam chyba właśnie z lat 70. czy 80. Więc jest to niesamowita książka, która właśnie obala różne mity związane z tym krajem. Jest też bardzo fajnie i dowcipnie napisana. Ola zdecydowanie jest fajną gawędziarką i bardzo polecam. Wiem, że ostatnio też ze swoim partnerem napisali książkę o swojej podróży pieszo przez obie Ameryki, więc to mogłabym bardzo polecić. Ale też na mojej półce znajduje się książka, której do dzisiaj nie skończyłam, ale sobie do niej często zaglądam i to są baśnie Matki Śmierci z całego świata, Anny Kristiny Herreros. I to są po prostu różne opowieści z całego świata, właśnie trochę takie mroczne baśnie, trochę może jak u braci Grimm, ale też z takim fajnym sznytem multikulturowym, bo tutaj są opowieści i z Meksyku, i ze Stanów Zjednoczonych, jakby z bardzo różnych stron świata, też jakieś azjatyckie, więc ja też bardzo lubię takie opowieści. Więc jak widzisz, bardzo różnorodnie. Bardzo różnorodnie. Może nie mam swojego ulubionego gatunku, ale myślę, że no, sięgam w różne strony. Lubię w ogóle książki, które też nam opowiadają trochę o ludziach z różnych miejsc też na świecie. Więc te podróżnicze książki może najbardziej, ale właśnie różnego rodzaju baśnie, też z różnych stron świata, takie rzeczy.
A w jaki sposób zdobywasz książki? Czy chodzisz do biblioteki, kupujesz książki, pożyczasz od znajomych, dostajesz w prezencie? Skąd je
Chyba
bierzesz?
wszystkiego po trochu. Na bibliotekę mam ostatnio najmniej czasu, ale może też właśnie dlatego, że tak dużo dostaję książek, albo sama też nie mogę się powstrzymać i jakieś książki kupuję. Też korzystam od jakiegoś czasu też z czytnika po prostu elektronicznego, co jest bardzo wygodne, bo można dużo książek ze sobą zabierać w podróż. Więc z biblioteki korzystam najmniej, bo cały czas mam takie stosiki właśnie swoje własne tych książek do przeczytania, że już do biblioteki nie trafiam. Kiedyś rzeczywiście przesiadywałam w bibliotekach, wypożyczałam w bibliotekach książki, teraz już trochę mniej.
No właśnie, ja też byłem zatwardziałym przeciwnikiem elektroniki, ale jakiś czas temu przekonałem się do czytnika i nie wyobrażam sobie teraz czytania książek papierowych za bardzo, bo mam wadę wzroku, a tam można sobie bardzo fajnie ustawić wielkość czcionki. No i poza tym rzeczywiście można zabrać całą bibliotekę ze sobą. A
Tak, tak. A do tego no, kwestie ekologiczne myślę, że też mają znaczenie. Nie ma co tego papieru też tak strasznie kupować i kupować. Nie ma już takiej potrzeby i może bardzo dobrze, że nie ma.
Tak, ja w ogóle tak ostatnio sobie, znaczy ostatnio, jakiś czas temu pomyślałem sobie, że czytam tak dużo i porównałem to do nałogu palenia papierosów, że gdybym palił i gromadził każdą paczkę wypaloną, no to utonąłbym w tych kartonikach po prostu. Także także tak, no ale mam dużo książek w domu. A ile ty masz książek w domu?
Wiesz co, ja w ogóle mieszkam od już naprawdę wielu lat u znajomych, którzy wyjechali na pół roku do Ameryki Południowej i już nigdy nie wrócili, finalnie z Meksyku i tam mieszkają, więc ja mam bardzo dużo ich książek na półkach, nie tylko swoich. I efekt jest taki, ponieważ oni mają bardzo dużo tutaj książek, mają po prostu cały salon zestawiony na jednej ścianie książkami. Z tego też powodu bardzo wiele moich osobistych książek, które już przeczytałam i po które nie sięgam, znajdują się w domu moich rodziców pod Warszawą. Mam tam nawet, nie wiem, chyba w pudłach po prostu dwa wielkie pudła moich książek tam stoją i czekają na lepsze czasy, albo nie wiem, może na to, że po prostu podzielę się w końcu tymi książkami z kimś, skoro już od lat do nich nie zaglądam. Więc mam ich też dużo, ale tak jak właśnie powiedziałeś, no też jak już powiedzieliśmy oboje przed chwilą, że dzięki temu, że są teraz te czytniki, to ja już teraz bardziej idę jednak w to, żeby posiadać wersje elektroniczne tych książek. I też już powoli zaczynam kolekcjonować. Mam już tam kilkadziesiąt pozycji i myślę, że tutaj będę swoją kolekcję rozwijać.
A w jakim miejscu najbardziej lubisz czytać?
W łóżku, zdecydowanie w łóżku. Tutaj jestem najbardziej odprężona, jest mi najwygodniej. Ja w ogóle jestem, wiesz co, ja jestem po prostu trochę jak John Lennon i Yoko Ono. Ja bym mogła wszystko robić w łóżku. Gdyby farby nie plamiły, siedziałabym i malowałabym obrazy w łóżku. Był czas, że marzyłam sobie, że po prostu będę miała w domu jeden pokój, który będzie cały wyłożony materacami, poduchami i kołdrami i ja tam będę czytać, malować, pracować i po prostu robić wszystko. Więc może też dlatego, z tego też powodu najchętniej czytam w łóżku.
A czy często ze znajomymi rozmawiasz o książkach? Czy to jest temat, który często, może nie często, pojawia się w waszych rozmowach?
Wiesz co, jeżeli już, to w jakimś kontekście. Większość moich znajomych, podobnie jak ja, jest bardzo żywo zaangażowana w życie społeczne, w to, co się dzieje dookoła nas. Wszyscy się bardzo tym interesujemy i jeżeli właśnie pojawia się jakiś temat z życia naszego zawodowego, społecznego bądź jakoś w jakiś sposób aktualnego, to często odnosimy się do jakiejś literatury, z której czerpiemy wiedzę na ten temat. No, tak dla przykładu, jeżeli rozmawiam ze znajomymi artystami, to też tam mówimy na przykład sobie o tym, że a w ogóle, wiesz, przeczytałam sobie parę książek Kandyńskiego, bo Kandyński świetne książki w ogóle o teorii sztuki napisał i nie wiem, i na przykład jakiś temat wpada w rozmowie, ja mówię, a wiesz co, bo Kandyński fajnie o tym pisał, zajrzyj sobie do tej książki. Albo na przykład czasami się mnie ktoś podpytuje, jak się uczyłam, ponieważ jestem samoukiem, malarzem samoukiem, malarką samoukiem, to dużo osób się mnie pyta, jakby skąd czerpałam wiedzę, ja wtedy też odnoszę się do jakichś różnych książek, więc bardziej to jakby nie mam znajomych, z którymi bym siedziała i na przykład byśmy się pytali, a w ogóle czytałaś jakąś fajną powieść ostatnio, nie mam takich rozmów, tylko to są właśnie bardziej rozmowy, a słuchaj, wiesz co, bo ten temat mnie ostatnio bardzo interesuje, czy znasz jakieś fajne książki, takie, które byś poleciła na ten temat, więc to są zawsze rozmowy w jakimś kontekście.
A wracając do malarstwa, czy nie myślałaś nigdy o tym, żeby dostać się na ASP i kształcić się w tym kierunku?
Zupełnie nie miałam takich pomysłów. Ja zaczęłam malować już na pierwszym roku studiów swoich, więc byłam bardzo młodą osobą i jak najbardziej mogłam jeszcze zmienić studia, szczególnie, że studiowałam po sąsiedzku dosłownie z Akademią Sztuk Pięknych, ale ja nie chciałam, bo chodziłam na wystawy dyplomowe na warszawską ASP i miałam wrażenie, że tam ludzi nie uczy się samodzielnie myśleć w malarstwie czy czuć. Ja chciałam sama poszukiwać swoich ścieżek. Trochę poduczałam się, uczyłam się trochę rysunku u profesorów akademickich, ale dosyć mocno mnie zniechęcały te zajęcia, bo ja nigdy nie miałam ambicji, żeby odzwierciedlać rzeczywistość. Nigdy nie miałam ochoty na to, żeby miesiącami siedzieć i malować pejzaże z rzeczywistości, nie wiem, czy ludzi. Mi zawsze zależało, żeby pokazać coś, co mi gdzieś tam głębiej w głowie siedzi. Zawsze lubiłam to tworzyć coś bardziej bajkowego, coś, czego jeszcze nie ma. Więc jakby nie było mi po drodze z tą akademią, zupełnie nie było mi z nią po drodze. Ja jakoś tak bardzo czułam, że jestem na tyle zbuntowaną artystką, że ja muszę sobie sama przecierać te ścieżki i sama wybierać, jak i od kogo i czego się uczę.
I pytanie na koniec. Luiza, czy czujesz się wolna? Czy czujesz się wolną osobą?
To jest bardzo trudne pytanie, bo to wszystko zależy. Po filozoficznemu powiedziałabym wolną do czegoś, czy wolną od czegoś. To jest, myślę, że
od czegoś, pytanie od dobre. Czegoś.
Od czegoś.
Bo ja na przykład, bo ja no? Ciebie odbieram jako osobę wolną i niezależną. Ja na przykład myślałem nad tym dzisiaj, nad tym pytaniem i sam o sobie nie mogę powiedzieć, że jestem wolny, bo jestem, płacę podatki, mam pracę taką na etat, gdzie muszę chodzić. Także ja o sobie nie powiedziałbym, że jestem wolny. Ale czy ty jesteś wolna? Bo ja ciebie tak odbierałem przez lata jako bardzo taką właśnie osobę wolną.
Wiesz co, myślę, że od tych rzeczy, o których tutaj wspominasz, nikt nie jest wolny. Bo powiem ci tak, ścieżka artysty jest ścieżką bardzo niestabilną i ja również przez ostatnie 20 parę lat mojej kariery artystycznej byłam wielokrotnie zmuszona do tego, żeby pójść pracować na etacie. Przez wiele lat i zresztą do dzisiaj działam jako dziennikarka. Kiedyś dlatego, że czułam, że muszę coś robić, żeby mieć jakąś stabilną pracę. Dzisiaj robię to z pasji również, bo pracuję w jednym z polskich, z największych polskich rozgłośni radiowych, ostatnio jako podcasterka. Więc ja też cały czas coś robię poza tym życiem artystycznym, bo to jest tak, że w jednym miesiącu sprzeda ci się obraz, a w innym nie. I tak wygląda życie każdego artysty. I jakby na tym też w 100% bazować chyba nie można. Jest bardzo niedużo osób, które są w stanie tylko i wyłącznie zajmować się malarstwem. Więc ja nie jestem zupełnie wolna. To nie jest tak, że ja mogę robić w życiu, co chcę, ale faktem jest, że przez ostatnie te 20 parę lat mojego życia zawodowego wypracowałam sobie kilka takich rzeczy, które umiem robić w życiu, które robię na tyle dobrze, że one mi dają wolność w tym sensie, że teraz właśnie po 20 paru latach ja jestem w miejscu, w którym rzeczywiście robię to, co kocham. Ale ja nie jestem wolna od płacenia podatków, nie jestem wolna od zamartwiania się o pieniądze, nie jestem osobą bogatą, bo tak jak powiedziałam, no życie z malarstwa nie jest życiem stabilnym i ja tak naprawdę no nie mam tej stabilności, nie mam na przykład właśnie tego poczucia, że ja co miesiąc mam świetną pensję, która mi wpływa na konto. To jest na pewno wielki plus etatu, który też daje jakąś wolność. Jakby to jest tak, że w życiu zawsze jest chyba troszkę tak, że jakby gdzieś tam poszerzamy tą sferę wolności, ale kosztem czegoś. Tak troszeczkę działa rzeczywistość. Nie ma rozwiązań idealnych. Ja jestem wolna w tym sensie, że ja sobie jako młoda osoba powiedziałam, że właśnie chcę jak najmniej kompromisów w moim życiu. Chcę robić w życiu to, co kocham, nawet jeżeli to spowoduje, że będę po prostu ledwo dawać sobie radę w sensie takim materialnym. Jakby ta potrzeba duża wolności spowodowała, że ja będąc bardzo młodą osobą zdecydowałam się, że nie będę miała dzieci i nie będę miała takiej rodziny stricte, w sensie nie, wiesz, bo posiadanie dzieci, szczególnie dla kobiety, na wiele lat oznacza no, to, że musi, jeżeli chce być fajną mamą i jeżeli te dzieci mają być fajnie zaopiekowane, no, to trzeba dać się też temu pochłonąć. Ja czułam, że chcę robić coś w życiu innego i podjęłam gdzieś świadome decyzje i może czułam się wolna podejmując tą decyzję w tym sensie, że ja sobie nie pozwoliłam wejść na głowę i powiedzieć, że jest tylko jeden rodzaj życia, jaki mogę prowadzić, że muszę mieć dzieci, bo to przekonanie niestety panuje do dzisiaj. Oczywiście to się już powoli zmienia, ale wciąż można usłyszeć, będąc taką osobą jak ja, że w ogóle, ale jak to nie masz dzieci? Więc jestem wolna w tym sensie, że ja postanowiłam iść swoją drogą. I ja się tego nie bałam. Znaczy oczywiście, że bardzo wiele lęku się pojawiało po drodze, ale postanowiłam, że ja nie wiem, że ja w jakiś sposób nie potrafię inaczej, nie chcę inaczej. I w tym sensie zbudowałam sobie rzeczywiście ten swój obszar wolności w tych miejscach, które były dla mnie najważniejsze. Ale tak jak już wspomniałam, ja nie jestem zupełnie wolną osobą od tych trosk, o których ty również wspominasz. Jakby ja również czasem walczę o przetrwanie, ja również muszę czasem iść na kompromis. I w ciągu ostatnich 20 paru lat zdarzały się sytuacje i pewnie możliwe, że się jeszcze zdarzą sytuacje, w których będę zmuszona pójść do pracy, z której nie do końca będę zadowolona. Jest to jedna z najbardziej frustrujących dla mnie rzeczy, bo ja mam rzeczywiście gigantyczny problem z tym, żeby przez 8 godzin dziennie zajmować się czymś, co nie jest moją pasją. Mam z tym ogromny problem i to się zwykle właśnie kończy tak, że jeżeli trafiam gdzieś na etat, to uciekam z niego po pół roku. Co też komplikuje mi życie. To nie jest też tak, że to jest w ogóle takie różowe. Więc słuchaj, na pewno jestem wolna od wielu rzeczy. Na pewno zbudowałam sobie wolność do robienia wielu rzeczy, ale to były różne świadomie podjęte decyzje, które niekoniecznie spowodowały, że moje życie jest proste. Tak bym powiedziała.
Ale chyba podjęcie takich decyzji, wybranie takiej drogi wymagało dużej odwagi. Czy nie miałaś czegoś takiego? Czy tak po prostu
wiesz co,
kompletnie bez odwagi?
Powiem ci tak, ja nie uważam się za super odważną osobę, ale może tak, jestem strachliwą osobą, która podejmuje odważne decyzje. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, ja od bardzo wczesnych lat mojego życia, od kiedy byłam nastolatką, ja szłam za głosem serca. Jakby czułam od bardzo wczesnych lat swojego życia, że nie ma innej drogi dla mnie. Ja to czułam podskórnie. Czasami nawet nie umiałam tego może jeszcze nazwać i wyartykułować, ale jakby wszystko mnie tak prowadziło, wiesz, od momentu podjęcia decyzji, żeby pójść na studia filozoficzne, moje życie toczy się wedle tego, co mi podpowiada serce. I oczywiście po drodze non-stop słyszałam i od rodziców, i od przyjaciół, i od różnych bardzo ludzi, których poznawałam, co ty robisz w ogóle ze swoim życiem, nie rób tego, nie rób tamtego, trzeba robić tak i tak, trzeba się zabezpieczać. I w ogóle wiele jest w tym racji i oczywiście wiele przez to też, wiele moich decyzji kosztowało mnie rzeczywiście bardzo dużo jakiegoś stresu, ale ja tak sobie myślę, że może nie mam stabilnego życia, może ono nie jest spokojne, może nie jest super zabezpieczone na starość, ale też czuję, że ja żyję pełnią życia i że żyję z takim poczuciem, patrzę wstecz, wiesz, patrzę wstecz na moje życie i ja widzę, że ja nigdy nie traciłam czasu, a przynajmniej nigdy nie traciłam go zbyt wiele. Zawsze jednak starałam się zmierzać ku temu, by przez większość swojego czasu robić to, co naprawdę mnie pasjonuje. Nie tracić czasu na bycie takim ludzikiem w jakichś trybikach, w czymś większym, co w ogóle nie jest moje i czego nie czuję. Zawsze było to dla mnie ważne, ale na tyle ważne, że nie pozwalało mi nawet na podejmowanie pewnych decyzji. Tak jak właśnie wspomniałam wcześniej, nawet kiedy próbowałam i na przykład szłam do jakiejś pracy zupełnie mnie nieinteresującej na etat, to po prostu nie wytrzymywałam tam za długo i ja już po prostu musiałam stamtąd wręcz uciekać. Taki mam, jeszcze jest, ja mam taki konstrukt po prostu. Taką osobą się urodziłam, może dziwną i atypową, można by powiedzieć, ale tak już mam i jakby jestem bardzo pogodzona po prostu z tym, jaką jestem osobą i pozwalam sobie na to, żeby to życie się toczyło wedle tego właśnie, jak potrzebuję, żeby ono wyglądało.
Dziękuję. Odpowiedziałaś na wszystkie moje pytania. Może nie było to w 100% o książkach, ale na pewno.
Chyba nie.
Ale na pewno o życiu. Także dziękuję Ci bardzo. Jeszcze raz dziękuję, że zgodziła się ze mną porozmawiać.
Dziękuję również. Mam nadzieję, że nie zagadałam na śmierć.
Nie, to była bardzo ciekawa rozmowa. Także jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję Ci również.
No dobrze.